Więc od razu na wstępie można było zauważyć, czym Państwo optymalnie różnią się od innych ludzi, zwłaszcza tych wybrańców narodu. W Sejmie, nawet jak jest trzech posłów, bez przerwy wszyscy gadają. Nie? Szum jest taki, że Oleksy się męczy i inni marszałkowie nie potrafią uspokoić ludzi, bo no to są wybrańcy, którzy potrafią im mówić i słuchać i z jednej strony i z drugiej, no niestety nie są optymalni. Ale tak na marginesie. No cieszę się, że Państwo przyjechali tutaj do tych odcinka, gdzie ta wiedza powstawała. I wyszła książka Dieta Optymalna i Dieta Idealna. W większości napisana przez optymalnego pana Marka Chylińskiego, redaktora naczelnego Dziennika Zachodniego, a teraz już wiceprezesa koncernu. Ponieważ pan Chyliński jest... O, chyba będzie dobrze, tak? No teraz dobrze? O, żeby nie było za dobrze. Pan Marek Chyliński odwiedził mnie w 1988 roku w Cedzynie koło Kielc, ponieważ zainteresowały go tam 2-3 artykuły. I mimo, że był szczupły, ładny, zdrowy, od razu przeszedł na żywienie optymalne na wszelki wypadek. No i do tej pory, od 1988 roku jest rzeczywiście zdrowym, rozumnym człowiekiem. Także jemu też dużo zawdzięczam, ponieważ przez wiele lat pisał, drukował moje artykuły i odpowiedzi na listy. Tego było ponad 600. Obecnie też są drukowane odpowiedzi na listy w Dzienniku Zachodnim. Dlatego najwięcej optymalnych jest na Śląsku, między innymi z tego powodu. W tej książce na stronie chciałem zwrócić Państwa uwagę 170. Co współczesna nauka w tej chwili, ta taka najbardziej na piedestale, do jakich wniosków dochodzi po 30 paru latach, czego jest to prawie identyczne z tym, co ja opracowałem i co przekazałem do 10 najbardziej renomowanych uczelni w Stanach Zjednoczonych już w 1973 roku. Oczywiście odpowiedzi nie było, bo co ich to obchodziło, zdrowie ludzi. Jakie zalecenia w oficjalnych materiałach przygotowanych przez Waltera i Leta ze Szkoły Zdrowia Uniwersytetu Harvarda? Analizując tysiące informacji i setki źródeł na temat korzystnego i szkodliwego działania poszczególnych składników żywnościowych, a także wieloletnie programy badawcze, w których zaangażowanych było wiele pracowników służby zdrowia i masę pieniędzy podatników, bo to jedno z drugim się łączy, grupa autorytetów w dziedzinie odżywiania zaproponowała zrezygnować lub drastycznie ograniczyć spożycie pieczywa, zwłaszcza białego chleba, bułek, a także makarony i ryżu. Coś tak jakby optymalnie, nie? Zwiększyć ilość spożywanych jajek, mięsa, ryb i owoców morza. Owoce morza, ryby są zatrute i tak w oceanach, jak i hodowane sztucznie, nie nadają się do jedzenia. Jeść więcej orzechów. Ograniczyć ilość przyjmowanych węglowodanów. Wykluczyć cukier. Ograniczyć spożycie fabrycznie przetworzonych zbóż, płatków, dmuchanego ryżu, musli, chrupek, chipsów, przetworów zawierających tłuszcze roślinne i cukier. Czyli już im świta, że cukru z tłuszczem łączyć nie wolno. Wyeliminować mleko, co już od ponad 30 lat pisze, że to się w ogóle nie nadaje dla dzieci, a dla człowieka dorosłego. Tym bardziej jeszcze kozie jest i w miarę przyzwoite, ale krowie nie dlatego, że tam to, że tam mleko ma dużo wapnia, to jest jedyne dobrodziejstwo, chociaż praktycznie tego wapnia mamy w innych produktach, wystarczająco dużo. Człowiek to nie jest dom, żeby musiał tego wapnia spożywać za dużo, a kości zrobione są z białka, z kolagenu, no, czyli rusztowanie i osteoporoza i inne choroby, choroby zwrodnieniowe, to są zmiany w białkach, w rusztowaniu. O tym się nie pamięta, futruje się wapniem niepotrzebnie, chociaż jak ktoś lubi, to może chrząstkę rekina jeść za drogie pieniądze, chociaż nasze świńskie nóżki wieprzowe są dużo, dużo lepsze, czy świńskie uszy pod tym względem niż te drogie przetwory. Zwiększyć spożycie dobrych tłuszczów. I tu jeszcze nie doszli do tego, co są dobre tłuszcze, które są zawarte na przykład w oliwie, z oliwek i w niektórych olejach roślinnych. Biochemicznie najlepsze są tłuszcze nasycone, twarde, zwierzęce, podawane w tkankach naturalnych. W obecności wielu tysięcy składników potrzebnych do tych przemian tłuszczów, które nie występują w żadnym tłuszczu roślinnym, i witamin, i minerałów, i wszystkiego, co potrzeba w takich ilościach i proporcjach, jakie organizm potrzebuje. Spotkałem takie badanie, zastępowano tłuszcze zwierzęce u chorych po zawałach oliwą, olejem słonecznikowym, olejem kukurydzianym w równoważnych ilościach. Najszybciej wymierali ci na oleju kukurydzianym, a na oliwie też dużo szybciej niż na tłuszczach zwierzęcych. Właśnie ze względu na wartość biologiczną, którą na kalorie przeliczyć się nie da, tłuszczów zwierzęcych. No oliwa jest dieta śródziemnomorska, wbrew temu co ludzie sądzą, to jest oliwa. Oni tam jedzą 70% energii w oliwie, która ma 900 kalorii ponad z grama, a ile mają kalorii warzywa, owoce morza, czyli przede wszystkim białka, byle jakie, to Państwo wiecie. Czyli żywią się oliwą, niezłym tłuszczem, a mówi się, że to jest warzywa i owoce, które są wodą, no przecież Państwo to wiecie. Ograniczyć spożycie ziemniaków, zwłaszcza w formie przetworu, frytek, pire. Zdecydowanie odstawić tak zwaną szybką i niezdrową żywność, która jest piorunującą mieszanką tłuszczu, węglowodanów i poprawiaczy, ulepszaczy i konserwantów. Reklama. Koszt główny w każdym hamburgerze stanowi reklama i opakowanie. Nasza dieta powinna zawierać więcej jarzyn, brokułów, selerów, pomidorów, porów. Wiecie Państwo, na kilo pomidorów to jest 50 gramów cukru, no to to jest prawie nic, a na kilo chleba 500, nie? Czyli tych jarzynek sobie można troszkę przecież pojeść i to w żywieniu optymalnym zalecam. Także tu to się prawie wcale nie różni od żywienia optymalnego. Z tym, że tłuszcze roślinne możecie sobie przeczytać w biochemii jednej czy drugiej, czy Harpera, czy Striera, że są po pierwsze gorszym źródłem energii, bo mają mniej wodoru. A silniki wodorowe to jest cudo, na które ludzkość czeka. Na 3 litrach można przejechać na 200 kilometrów. Zawierają wiązania nienasycone, to znaczy tam, gdzie wchodzi tlen, jeśli taki tłuszcz stoi w pomieszczeniu widnym czy ciepłym. I w organizmie powstają tlenki, nadtlenki, ponadtlenki, które trują oczywiście organizm. Co robią tłuszcze nienasycone? No zależy, gdzie jest wiązanie podwójne. Zamieniane są na etan, pentan, to są gazy techniczne z dwoma węglami, z pięcioma. Co z tymi gazami organizm robi? No dmucha jednym końcem albo następnym. Zapłaciliście za ten tłuszcz i wydmuchujecie w powietrze bez pożytku. To zupełnie bez sensu. Są przyczyną raka, stanów zapalnych, zamieniane są trucizny. Także to biochemicy wiedzą. Czemu lekarze tego nie wiedzą i wam mówią, żeby nadal jeść tłuszcze roślinne, które są lepsze? Człowiek nie ma w sobie tłuszczów roślinnych, tylko zwierzęce. Jak na wschodzie. Instytut Żywności i Żywienia, Złota Karta, najnowszy pomysł rodzimych dietetyków, którą zaakceptowały instytucje zajmujące się żywieniem, zaakceptowały instytucje, szpitale, sanatoria, domy dziecka i wymuszają, niszczą tych swoich podopiecznych żywieniem, które się do przeliczenia nie nadaje. W każdym posiłku winny znajdować się produkty zbożowe, płatki, kasze, makarony lub ziemniaki. W każdym. trzy razy dziennie. Tak? Głównym źródłem energii powinny być węglowodany. No trzeba rzeczywiście nawet nie znać dodawania dla poziomu do 10, żeby mówić takie bzdurne rzeczy. Paliwo jest tym lepsze, czym ma więcej energii z grama. I tu nie pomoże nie wiadomo jaki autorytet, ani jaka instytucja. Glukoza ma 3,73 kilokalorie, sacharoza 3,91, skrobia 4,12. Już z tego wychodzi, że parę procent lepiej się jeździ na ryżu czy na ziemniakach niż na glukozie, fruktozie i tych zwykłych cukrach. Tłuszcze nasycone mają, w długich łańcuchach mają ponad 10 kilokalorii z grama. 10 a 3 z groszami to jest chyba różnica. Tłuszcze spalają się głównie, no wodór spala się na wodę, czyli jest czyściutko. I tu przy spalaniu tłuszczu zapotrzebowanie na tlen jest wielokrotnie mniejsze. Ta sama ilość tlenu w gramach spalona z wodorem daje dużo więcej energii niż spalona z węglem. Dlatego ci, co żyją się produktami roślinnymi, są ociężali, szybko się męczą i zawsze przy wysiłku brakuje im powietrza. No optymalnym to w ogóle trudno się zmęczyć, a powietrza im przy wysiłku nie brakuje. Głównym źródłem energii powinny być węglowodany złożone, oprócz tego warzywa i owoce. Mogą być mrożone do każdego posiłku. Ponadto co najmniej 2 szklanki, najlepiej chudego mleka. No to już trzeba rzeczywiście. Lub tyle samo jogurtu posłodzonego. To wszystko te jogurty są zatrute. Jak Państwo sobie wyobrażacie, że jogurt, który ma świeże owoce, te owoce się nie psują, może nie być zatruty i to nie jednym składnikiem. Jeden plasterek sera, ryba, drób lub groch lub fasola do wyboru, łyska oleju, soki owocowe lub warzywne, woda mineralna do picia. Nazywcie się tak. Kto robił badania, że to żywienie pomaga ludziom i nikt nie dobija? Nikt nie robił takich badań. To się ulęgło, to są poglądy zrodzone w chorych umysłach źle żywionych. A każdy umysł źle żywiony jest chory, o czym optymalnie wiedzą. Także tak to w tej chwili wygląda. Jaka rola jest państwa optymalnej? Nauczyć się dokładnie składu chemicznego produktów spożywczych. Nauczyć się dokładnie tego, czytać to, co ja tam pisałem wielokrotnie, ponieważ poglądów nie mam już od bardzo wielu lat, a to, co podaję, to jest dokładnie wiedza sprawdzona w badaniach naukowych, wszystko. Nawet nie przeze mnie, piśmiennictwa rozległego. Także nie podaję żadnych poglądów, nie mówię, myślę, że wydaje mi się, sądzę, przypuszczam, wierzę, mówię tylko to, co wiem. No gdyby w Sejmie marszałek się zwrócił do posłów, żeby mówili tylko to, co wiedzą, nikt by nie zabrał głosu. Po prostu wiedza dla ludzi jest niedostępna z powodu złego odżywiania mózgów. To, co wiedział profesor Aleksandrowicz, powszechnie wadliwa struktura i czynność mózgów ludzkich, spowodowana czynnikami ekologicznymi, czyli jedzeniem, jest przyczyną wszystkich nieszczęść, wszystkich chorób, wszystkich poglądów, każdej religii, każdej wojny, każdego terroryzmu, każdego bandytyzmu, każdego działania na szkodę osobników z własnego gatunku. W zdrowym gatunku takie zjawiska zachodzić nie mogą, no ale też gatunek ludzki jest chory. Także żywienie optymalne, szerzej wprowadzone, to nie tylko zdrowie, nie tylko pozbycie się wielu chorób, ale jednocześnie możliwość zorganizowania życia ludzi z jednym językiem wspólnym. Jak ONZ i inne organizacje do tej pory się nie puchnęły w głowę, żeby nie prowadzić jednego języka, tylko 25 języków z Unii Europejskiej wszędzie tłumaczę. Z jednego na dziesiąte, setki, tysiące tłumaczy. Przecież to jest zupełnie bez sensu. Bez granic, z jednym językiem, bez armii, bez zbrojeń, bez wojen, bez działań, bez więzień. W plemionach pierwotnych, które badał taki doktor Price w latach 30., 40. XX wieku, kilkadziesiąt takich spotkał grup ludzkich, żywiących się produktami jeszcze naturalnymi, wszyscy zdrowi, bez próchnicy zębów, bez zniekształceń łuków zębowych, bez chorób zakaźnych, bez więzień. Pytał, czemu nie ma więzień, bo niepotrzebne. Bez domów starców, czemu nie ma, bo niepotrzebne, bo starzy... Proszę. Za blisko, przepraszam. Także i więzienia by nie były potrzebne, i nie byłyby potrzebne domy opieki dla starych ludzi. A i dzieci z wadami postawy by było dużo, dużo mniej, przynajmniej z 10 razy mniej, gdyby społeczeństwo zadbało o młodych rodziców, o młode matki na długo jeszcze przed poczęciem dziecka i potem, żeby te matki miały warunki do tego, żeby to dziecko, żeby mieć pokarm wartościowy i w ilościach starczących na 4-5 lat karmienia dziecka, bo to dziecko długo powinno być karmione, jeśli ma ochotę. Jeśli dziecko jest karmione piersią, to oczywiście potem, jak już patrzy, co rodzice jedzą, wybiera ze stołu podświadomie produkty o składzie chemicznym podobny do składu mleka kobiecego. A te mleko kobiece 3 razy tłuściejsze co najmniej, albo nawet 5 razy tłuściejsze od mleka krowiego, to się nie bierze pod uwagę. A taka jest prawda. Co Państwo powinniście, co bym radził zrobić sobie, nauczyć się stosować tych produktów spożywczych. Umieć doradzić ludziom, jak mogą się żywić najtaniej. Bo mówią, że to dieta droga. Przy mądrym postępowaniu nie ma tańszej diety od optymalnej. Po prostu po początkowym okresie dostosowania się organizmu do składu diety, gdzie zapotrzebowanie jest większe lub dużo większe na białko, na energię, potem jest najmniejsze ze wszystkich diet. Optymalnie wystarcza 1300-1500 kalorii, żeby jeszcze i pobiegać i pojeździć rowerem i więcej nie potrzebują, ponieważ dobrego trzeba bardzo mało. Z wodoru ma się bardzo dużo tłuszczu, energii użytecznej, elektrycznej, związanej w związkach fosforowych, z węglowodanów, które są bardzo trudno spalane, których niektóre narządy w ogóle nie mogą spalać, bo by się rozpękły, że tak powiem. Miokardiopatia przerostowa to jest wtedy, gdy organizm wymusza spalanie cukru w mięsie sercowym. Komórki zwiększają się do 8 razy. Jamy serca zarastają praktycznie, tak się robi duży mięsień, że tam krew nie ma już gdzie wchodzić. No i jest wymiana serca na nowe, nie? Za kilkaset tysięcy złotych. Zupełnie niepotrzebnie. Żywienie optymalnie leczy miokardię przerostową w ciągu paru miesięcy, tygodni, już jest poprawa. To samo ta nieszczęsna cukrzyca. No dlaczego, jeśli Wałęsa mówi oficjalnie na spotkaniu i doktor Mateja, wyleczyliśmy się z cukrzycy, nie bierzemy insuliny, wyleczyliśmy się z nadciśnienia, z nadwagi, nikogo to nie obchodzi. Dwa cuda, takie, które się nigdy nie zdarzyły w żadnym świętym miejscu u tych dwóch ludzi, nie? No widzą Państwo. Bo nikt z cukrzycy typu pierwszego w żadnym świętym miejscu się nie wyleczył. Cukrzyca kosztuje nas około 40 miliardów złotych rocznie. Amerykanów kosztuje około 100 miliardów dolarów. No, dolary jeszcze kosztują więcej, czyli jak zrobimy proporcjonalnie. Gdyby tych ludzi wyleczyć, no to oczywiście te pieniądze by zostały i niepotrzebny by był plan Hausnera, bo to bez sensu jest. No ale jak to zrobić, skoro poseł Auiler zgłasza, mówi, że jest dużo ludzi na diecie optymalnej w Sejmie, interpelacje, że trzeba coś z tym zrobić, że wielu jest wyleczonych, że można ich zaprosić, zbadać z papierami, na co chorowali. Będą najdziwniejsze choroby z nowotworami włącznie, to Państwo wiecie. No to odpowiada minister choroby, bo ministra zdrowia do tej pory żeśmy nie mieli, tylko minister od chorób, że badania było 13 osób, a było 55, że robiły te badania, robiło 11 profesorów i docentów na ludziach, że w każdym badanym parametrze uzyskano poprawę, spadek wagi u otyłych, zmniejszenie natężenia choroby wieńcowej, poprawę wydolności krążenia, układu oddechowego,
nie wzrósł kwas moczowy, nie wzrósł cholesterol, spadły trójglicerydy. Nigdzie takich pięknych wyników w żadnych badaniach, w żadnym kraju nie znaleziono. I on mówi, nie, minister, nie stwierdzono to żadnych korzystnych objawów. No to przecież to są badania rozpoczęte zarządzeniem premiera. Minister Kaliski dał kasę 14 milionów. Profesor Aleksandrowicz, przewodniczący komisji, profesor Rafalski, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, czyli najwyższe władze były zainteresowane. Jak wyniki wyszły dobre, zostały ukryte. No bo przyszły badania tych Solidarności, co się budowały. To były lata 80. Był program badań na lata 81-85 na rozległych grupach. Pieniądze były zaklepane, przepadły. Dzięki temu Wojtusiowi, co to się zaglebiało, awansować na coraz to wyższe stanowiska. Pisze do mnie taki pan, słodkożerca, zjadał tony cukru. Parę razy przez przypadek stosowałem ponad dietę i rzeczywiście czułem się jak młody Bóg, ale moje nawyki żywieniowe nie pozwalają na jej kontynuację. A jak stosować pana dietę przy ręce, która jest określana jako dziadowizna? No właśnie po to państwo głównie tu jesteście, żeby umieć stosować tą dietę nawet przy dziadowiznie. W jaki sposób? Człowiek potrzebuje dorosły około 200 gram białka i tłuszczu, no węglowodany są praktycznie tak niedrogie, tanie, że można pominąć. I teraz należy starać się te 200 gram białka i tłuszczu kupić za możliwie małe pieniądze. I tu jest pole do popisu dla każdego, no, dla organizacji, dla stowarzyszeń, którzy mogą wspólnie zaopatrywać się w żywność, która nadaje się do jedzenia. Najtańszy ze wszystkich produktów jest szpik wołowy. I najcudowniejsze lekarstwo, jaką już Galen mówił, że jest to pożywienie najdoskonalej wypracowane dla człowieka przez naturę. A i Biblia wspomina o szpiku jako najlepszej żywności. Ponad 80% najlepszego tłuszczu i bardzo, bardzo, bardzo wysoka wartość biologiczna w tłuszcze ze szpiku są równe wartością tłuszczom z żółtek. Jeśli ten szpik wykosztował 26 groszy te, albo nic, bo kości można za darmo brać tam, gdzie ubijają bydło, nie? To podgardle wieprzowe te 200 gram białka można kupić za złoty 18. Te 200 gram białka i tłuszczu. Łój wołowy złoty 50, słonina złoty 75, głowizna złoty 84, nogi wieprzowe 2,18. Czyli to są wszystko, to jest porcja jedzenia na cały dzień, białka i tłuszczu. Ser biały chudy 2,50, z tym, że w tych produktach występują te białko i tłuszcz w różnych proporcjach. To można kupić tego trochę i po to państwo znacie skład chemiczny, żeby dopasować. Mleko 2% tłuszczu 2,43. Salceson czarny 2,80. Ponieważ jego wartość jest tak wysoka, można zmniejszyć tą cenę o złote 40, kupić mniej, a zastąpić troszkę sera dołożyć. Boczek wędzony, salceson podrobowy. To są najtańsze, najlepsze produkty, bo każde podrobowe wędliny są lepsze od szynki. Żeberka wieprzowe 3,78. Kaszanka 4, no tam trochę kaszy. Jak jest dobra kaszanka optymalna, to ma 8% tylko węglowodanów, czyli można by jej było zjeść pół kilo, dla przykładu. Masło 4,38. I teraz te salceson włoski, golonka o 5 zł, serca wieprzowe tak samo. Leszcz 7,68, czyli ile droższy od nóżek wieprzowych, a co to jest warte? Same białko, kości, ilości i woda. Wątroba wołowa 4,23, czyli a jeśli się bada, gdzie są witaminy, to zawsze na pierwszym miejscu najwięcej witamin jest w wątrobie wołowej, zwłaszcza bydła, które chodzi na pastwisku. Sum 10 zł w sumie, czyli tu widzisz, w śledziu 13. Tu właśnie piszę, tłumaczę Państwu, że te ryby są szalenie drogie, bo to jest, za wodę się płaci. Karkówka 14,50, wątroba wieprzowa 7,35, szynka 16, czyli już to jest drogie, jak Państwo widzicie. Jeszcze o tych rybkach, makrela wędzona 17, filety z dorsza 17,40. Nałoży się kilo tego barachła i ma się trochę białka, mało tłuszczu i energii nie ma i oczywiście to jest bez sensu. Schab 22, polędwica wołowa 28, samo białko, mało tłuszczu, węgorz surowy 38, szupak 38. Widzicie Państwo, jakie ryby są drogie? No właśnie. Karp 51 zł. No, znaczy tyle by trzeba było, żeby razy więcej zapłacić za to niż w tych produktach tanich. Łosoś wędzonych 130, wędzony jesiot hodowany w kraju 160 zł. No jak ktoś jest bogaty i chce się zrobić biedny, to nie takie produkty zjada. Natomiast jeśli chce się tanio żywić, to taką tabelkę z tym w ręku powinniście Państwo ludziom biednym doradzać, jak mają się tanio żywić. Teraz kwestia jeszcze produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli produktów mięsnych. Co można kupować na rynku z mięsa? Tylko mięso. Wszystko jest tak zatrute, ponad 150 różnych składników jest dodanych, konserwantów, wypełniaczy, różnych trucizn, fosforem, że jak się to zjada, to człowiek zdrowym być nie może. No trzeba być bardzo miałkiego rozumu człowiekiem, żeby wierzyć, że jeśli się wprowadza do odżywiania produkty, którymi się organizm przez miliony lat, miliardy nawet życia na Ziemi nie stykał, że to mu nie zaszkodzi. A w jednym produkcie dostanie 30, 50, 70 takich produktów. No weźcie 70 produktów, dodajcie do samochodu różnych, które nie mają nic w związku z samochodem. Czy to w ogóle może nie zaszkodzić? Do wędlin się dodaje ponad 150 produktów sztucznych. Do każdej żywności tej trwałej tak zwanej i te soki owocowe wszystkie, które Państwo macie w kartonikach i te różne przetwory, które to jest węglowodany, wszystko to jest zatrute i w ogóle się nie nadaje do jedzenia. Dzięki temu, że te trucizny powodują określone szkody, pojawiło się u optymalnych zjawisko nadwrażliwości na białko, zatrucie białkiem. Dwa tygodnie temu była konferencja lekarzy i pani doktor, która zajmuje się właśnie badaniem żywności, stwierdziła, że nie ma żadnego przebiałczenia, jest uczulenie na środki konserwujące. Każdy, kto przyszedł z przebiałczeniem, pokazywało się, że jest uczulony na środki konserwujące. Cała żywność jest zatruta i to jest zasługa oczywiście władz, które nie wiedzą, czym ludzi karmią. Zasługa tych przetwórców wielkich, którzy chcą produkować szynkę, która będzie się nadawała do spożycia 3 miesiące, a powinna być 3 dni albo 2, tylko w lodówce. Także wszystko to, ci ludzie mają te koncerny ogromne, które was tutaj zatruwają produktami zachodnimi, trującymi. Mają ogromne pieniądze, badania wszystkie przeprowadzą i wykażą, że to jest nieszkodliwe, a w sumie to jest bardzo trujące. Nigdy przez ponad 25 lat nie spotkałem objawów przebiałczenia, dopiero w ostatnich 5-7 latach. Mimo, że ludzie jedli 200 gram białka czasem, miałem chorych z gorszem postępujących, minister Brzostowski z Iglopolu zrobił mi takiego salcesonu, w którym można było w piłkę grać nożną, jak piłka. I dawałem dwa turnusy chorym na gościec postępujący po 150 gram tego salcesonu dodatkowo i na chorobę Bechterewa. O ile w czasie 12 dni OB u tych chorych spadało ponad 40%, to na salcesonie takim 78%. I tak szybko opadł, tak szybko się to regenerowało. Po prostu duży dodatek dobrego kolagenu jeszcze wówczas, to był rok 88, niezatrutego przez sztuczne dodatki. Żywność modyfikowana genetycznie. To trzeba być bardzo rozumnym, żeby proponować ludziom taką żywność. To nie może nie szkodzić. To jest w ogóle niemożliwe. Życie, które powstało na Ziemi, powstało w określony sposób, bo tworzyło miliardy, miliardów związków chemicznych w sposób naturalny przez przyrodę. I to są te składniki bezpieczne, jeżeli są zjadane odpowiednie. Natomiast modyfikowana genetycznie żywność musi być szkodliwa, bo nie może być inaczej. Muszą być kłopoty z przyswajaniem, z trawieniem i mogą być oczywiście też i zaburzenia takiej żywności. W Ameryce jest ponad 3000 dodatków do żywności sztucznych, w Unii 1000, a powinno być, jeśli dodatki to tylko roślinne, pieprz, czosnek, cebula, ziele angielskie, bo to zawsze było. Poza tym wszystkie wędliny są przesolone. Optymalni i drapieżniki soli nie potrzebują w ogóle, bo wszystkie sole, wszystkie mikroelementy, minerały powinny mieć w pożywieniu dostarczone i mają. I tu dla tych, którzy nie mają czasu i którzy podróżują dużo, bym radził zaopatrzyć się w zapasik konserwek optymalnych, które mają 3 razy mniej soli, konserwowane ciepłem, bez żadnych konserwantów, które produkuje optymalny 160-kilowy w przeszłości, a poniżej 100 już pan Jagła. Także z Krotoszyna. Mądrość polega na tym, żeby te 100 gramów białka i tłuszczu zjeść możliwie małej objętości. Od tego trzeba zacząć. Już Pliniusz mówił, korzystnie jest jakikolwiek bądź sposób zmniejszać to, co by żołądek obciążało. Czyli przetwórstwo ogniem, a ludzie używają ognia ponad 100 tysięcy lat już, nasi przodkowie, poprawia wartość żywności, chroni przed zatruciem bakteriami różnymi, bo to zabijane jest przy smażeniu, różnymi robactwem paskudnym, które się znajduje w tych produktach zwierzęcych. Także po to Bóg czy bogowie dali ludziom ogień, Prometeusz za to został ukarany, żeby mogli jeść lepiej od innych zwierząt. Bo oprócz tego, że koncentruje składniki odżywcze ogień, jeszcze je trawi. A każda oszczędność na trawieniu to jest zysk. Co się zrobi na zewnątrz, nie trzeba w środku. Także przetwarzać. Można peklować bardzo dobrze mięso w jarzynach. Nakroić, obłożyć, podtrzymać 2 dni w chłodzie i jest bardzo piękne, bez żadnych sztucznych dodatków. A jarzyny też można potem jeszcze w bocku dołożyć, usmażyć i zjeść, jak ktoś lubi. Tak dla ciekawości Państwu podam, ile kosztuje 100 gram białka i tłuszczu, tym razem w różnych przetworach z krotoszyna. Boczek, najtańsza jest wątrobianka z podrobami. Złoty 7 groszy kosztuje 240 gramów tej wątrobianki i to ma te 100 gramów białka i tłuszczu. Boczek z przyprawami złoty 20, 170 gram, pieczeń w słoninie 150 gram, czyli w 150 gramach zjadacie te 100 gram białka i tłuszczu. Czyli 2/3 jest wartościowych składników, a tylko 1/3 wody. Mortadela złoty 80, pieceń ze szpikiem 2,70, czyli tu też macie Państwo bardziej poprawiona wartość jest tego produktu przez dodatek szpiku. Salcesony 2,54. Czego nie kupować? Bigos 7 zł. No nie kupować, bo jak można coś kupić za, lepsze za złoty 50 czy złoty 20. Szynka jeszcze według starej technologii była 9,70. Też nie kupować, był on w tej chwili jest według nowej technologii. Według dawnych polskich norm szynka gotowana powinna zawierać w 100 gramach 15,9 białka, 46 grama tłuszczu, czyli jak Państwo dodacie, to ile tych dobrych rzeczy jest, 56-57 gramów białka i tłuszczu. Na gram białka powinno przypadać 2,55 tłuszczu. Białka i tłuszczu w 100 gramach powinno być 56,5 grama, a nie 31, jak jest w normalnej szynce, lub 20 parę, jak jest w tych szynkach, które z kila mięsa robią 3 kilo szynki. To jest tak sztucznie napompowane, że to się w ogóle nie nadaje do jedzenia. Także dla tych, którzy by się chcieli tym krotoszynem doradzać, żeby ludzie kupowali taniej, też zostawię tutaj troszkę tych odbitek. To jest wasz elementarz do tego, żeby doradzać ludziom, jak praktycznie się żyć. Wasze zadanie jest, zadanie lekarza jest ustalić, czy dożywienia optymalnego u konkretnego chorego potrzebne są jakieś dodatki większej ilości. Jest twardnienie rozsiane, mózg jest bardzo dobry. Trzeba dodać mózgu, nie? To jest oczywiste. Są choroby stawów, osteoporoza, gorszych postępujących, choroba Bechterewa, zrodnieniowe stawów. Trzeba kolagenu więcej dokładać. Czyli nóżki wieprzowe. Oczywiście w pierwszych tygodniach kierować się na przykład OB. Jeśli OB spadnie poniżej 10, to już tego kolagenu można zmniejszyć. Kolagen wymienia się bardzo powoli, dlatego trzeba czekać czasem na efekty dłużej. Przy chorej wątrobie nie ma nic lepszego jak wątróbki. No. To jest oczywiste, tylko nie zdrowiu w tej chwili zatrute, bo te bojlery są hodowane w obozach koncentracyjnych i te kury, które znoszą 200 kilkadziesiąt jajek, a powinny 130 znosić rocznie, też są w takich warunkach hodowane. Także tu musicie Państwo zwracać uwagę na to, żeby wkomponować. Nereczki przy chorobach nerek na pewno nie zaszkodzą. Serce ma odpowiednią ilość dobrej energii, serduszka cielęce czy wieprzowe też można dodawać, zresztą w podwędnach podrobowych są. Także tu trzeba tym się kierować. Zawsze lepszy jest tłuszcz podawany w całej tkance, czyli w słoninie, niż w smalcu. To jest ta wartość biologiczna. Obecność wielu, wielu składników, których nie ma w czystym tłuszczu. Także praktycznie nigdzie nie opisywano przebiałczenia. Jeszcze do tego wracam. Ludzie Eskimosi na Grenlandii jedli 350 gramów białka i nie było żadnych objawów przebiałczenia. Witaminę C znajdowali w nadnerczach, w drugim żołądku łosia, i to im wystarczało, żeby nie jeść prawie wcale produktów roślinnych i nie chorować na skorbut. U pacjentów w tej chwili spożycie białka jest ponad 90 gram w Polsce, średnio obliczając to niemowlęta. W latach 70. było 117 gramów. No głównie to było białko z chleba, z kartofli, z produktów roślinnych. U optymalnych jest to głównie białko pochodzenia zwierzęcego prawie wyłącznie. Czym białko jest bardziej podobne do składu naszego ciała, tym jest lepsze. O czym biochemicy wiedzą i w każdej biochemii o tym można przeczytać. No, trudno się spodziewać, żeby białko z fasoli, grochu czy soi, które jest zupełnie niepodobne pod względem składu, no, składu naszego ciała było lepsze niż, czy równie dobre, jak białko z produktów zwierzęcych. Podstawą powinny być żółtka jaj, ponieważ są najlepsze dla człowieka. I tu czy człowiek jest 4, czy 5, czy 3, jeśli potrzebuje mniej. Optymalni długoletni potrzebują jedzenia w ogóle dużo, dużo mniej. 3 żółtka wystarczą, 1 białko, czy 4 ewentualnie. Ale spotykałem ludzi, którzy jedli 60 żółtek i też żyli i dobrze, szybko chudli. I jeszcze do tego pół kilo masła. No miałem takich grubasów. Potrafili 17 kilo schudnąć na tej diecie, jedząc kopę jaj, płynie żółtek. Także to jest Państwa zadanie. Jak wkomponować te produkty i czego nie róbcie. Nie wyznaczajcie i lekarze też nie powinni tego robić, ile ma być gramów białka na kilogram wagi ciała. To tak jakby się kierowca pytał, ile ma być oleju na do samochodu na 10 litrów benzyny. To wszystko zależy na określoną ilość benzyny. Wszystko zależy od tego, ile się jeździ, nie? Jak się jeździ mało, to wystarczy pół litra. A jak się jeździ dużo, to i 4 litry będzie w sam raz. Czyli proporcje utrzymujemy i to wszystko. Na gram białka 3,5 gramy tłuszczu u ludzi o umiarkowanej fizycznej właściwości. A ile chory zje, to jednego dnia tyle, zje drugiego tyle. Ale jeśli będzie odpowiednia ilość tłuszczu i białka, będzie to zrównoważone, to nie będzie zaburzeń w przemianie materii, w trawieniu, ponieważ organizm jest do takiego modelu przystosowany. Na gram białka 3 gramy tłuszczu i tego się trzymać. U sportowców może być 4, 5, 6 gramów tłuszczu na gram białka. W mleku kobiecym, jak już wspominałem, bywa do 11 gram tłuszczu na gram białka, także to. Oczywiście u otyłych, którzy chudną, jeśli chcą szybciej chudnąć, to dajemy około 1,5 grama tłuszczu na gram białka, 2, 2,5. Oczywiście nie wszyscy chudną, trzeba też o tym pamiętać. Jest grupa ludzi, którzy reagują na stres żarłocznością z powodu bardzo złego żywienia uprzednio. To nie jest wrodzone, to nie jest genetyczne. Oni nie mają enzymu, który uwalnia tkankę tłuszczową. Co zjedzą węglowodanów, przerobią na tłuszcz, odłożą i klucze zgubione, nie można otworzyć. U większości znacznej tych optymalnych reagujących na stres żarłocznością wprowadzenie żywienia optymalnego powoduje spadek wagi i oni organizm potrafi uruchomić ten enzym, ale u niektórych nie potrafi. Teoretycznie jest dużo składników i katecholaminy, zresztą i hołony tarczycy i wiele innych, które uwalniają tkanki tłuszczowej, kwasy tłuszczowe, ale praktycznie to tylko, co biochemicy wiedzą, noradrenalina jest skuteczna. Ją możemy wytwarzać prądami selektywnymi, pobudzającymi układ sympatyczny przy dużych powierzchniach na brzuch. Też to nie u każdego działa, nie wiem dlaczego. Ale cudów nie ma, jak ktoś chce, jest optymalny i chce schudnąć, jak ograniczy trochę jedzenie, to mu to na zdrowie wyjdzie i musi chudnąć, musi ten tłuszcz jakoś w końcu uruchomić, chociaż to dłużej trwa. Wysiłek fizyczny, to jest konieczność, trzeba namawiać, nawet po zawale. Niech ludzie chodzą, niech truchtem biegają. Jak nie mają możliwości, niech robią przysiady, niech ćwiczą różne gimnastykę szwedzką. Ćwiczone mięśnie produkują energię czystą, elektryczną dla mózgu, dla serca. I w ten sposób ruch jest lepszy niż wszystkie lekarstwa, jakie człowiek wynalazł w różnych chorobach. Kwestia leków. No optymalni leków praktycznie nie stosują lub jeśli to bardzo rzadko, w niewielkich ilościach przez krótkie okresy czasu. Człowiek się nie żywi lekami. Zresztą jakbyście Państwo przeczytali sobie wziąć tą farmakologię czy leki współczesnej terapii, poczytać jakie są szkody powodowane przez leki. Dużo więcej zajmują miejsca opisy tych szkód, tych trucizn niż opisy korzystnego działania większości leków. Człowiek powinien być zdrowy bez leków. Ile byśmy zaoszczędzili? No sam Wałęsa się chwalił, że 300 zł na leki przestał wydawać. i drugie tyle na insulinę, za którą mu płacimy, bo insulina była bezpłatna wtedy. Czyli tu biedni ludzie mają możliwość nawet pozyskać pieniędzy na te pierwsze 3 miesiące. Jak przestaną brać leki, to oczywiście nie będą wydawali pieniędzy na leki, wydadzą na jedzenie. Nadciśnienia mamy ponad 8 milionów w tej chwili w Polsce. Leki stosowane w nadciśnieniu powodują miażdżycę, muszą, nie może być inaczej. No i potem skutki są takie, jak Państwo widzicie, 110 tysięcy zawałów, tyle samo nowotworów, 80 tysięcy umiera. A to jest zupełnie niepotrzebne wszystko. No z takich ciekawostek podam Państwu. Była u mnie taka pani redaktor z Rosji, z Moskwy, z miesięcznika ZOŻ, to zdawała obraz dziedzini. I tam na przykład taki pan Szewczenko leczy ludzi z raka skutecznie, nie dając mu jeść rakowi. Oczywiście przy optymalnym żywieniu rak nie ma co jeść i też znika. I mamy bardzo dużo wyleczeń z raków jelita grubego, mięsaka, czerniaków. Bo jak nie ma co jeść, to nie pożyje. Jak ten pan Szewczenko robi? 30-40 nie namawiam do tego, tylko podaję Państwu sposób. Nie dać mu jeść. 30-40 gramów masła, to jest po Rosji, chodzi o olej słonecznikowy, nierafinowany. 30-40 gramów wódki 40-procentowej. Pierwsza, ta oryginalna, to było spirt, tylko mniej. 3 razy dziennie. 1400 kalorii dostaje organizm w tłuszczu i w alkoholu, który jest lepszy od cukru. Nowotwór nie ma co jeść. Nowotwór żywi się cukrem. I rzeczywiście tak się takie po 10 dni z przerwami, on to stosuje już od 10 lat i ma opisy wielu wyleczeń. Chociaż po prostu nie da, przy żywieniu optymalnym nowotwór też nie ma co jeść. Miałem optymalny, którzy się przebiałcali, którzy sobie wyhodowali w jelicie gruby raka w ciągu 1,5 miesiąca, bo chciał tam też mięśni nabyć, nie wiadomo po co. Za miesiąc się praktycznie w dolegliwości ustąpiły, jak przeszedł na uczciwe żywienie optymalne, ograniczył węglowodany, dołożył śmietany tak 3 razy dziennie po setce dobrej. Także nowotwory się też cofają na żywieniu optymalnym i w ogóle nowotworów nie powinno być. Nowotwory żywią się cukrem. Także przy nowotworach ograniczamy, nawet lekka ketoza może być do 20, 25, 30 gram węglowodanów i to, jak lekarz zaleci, Państwo będziecie, to jest Wasze zadanie ułożyć, żeby nie było tu pomyłek. Pójdę 11. Jeszcze wspomnę o tej witaminie C, żeby tutaj nie robić błędów. Człowiek jesienią w klimacie tutaj w Europie ma zapas witaminy C na 3-4 miesiące. Tak biochemicy wiedzą i nie jest prawdą, że ona się nie odkłada, bo się odkłada. Natomiast, czyli jak odliczymy 4 miesiące w marcu, w kwietniu można się spodziewać, że się przez zimę tej witaminy C nie zjada. Gdybyście Państwo stosowali to żywienie według tego, co w moich książkach, to tam nie ma możliwości tej witaminki C nie jeść. Jest wystarczająca ilość. To, co polecam, to owoce mrożone, przede wszystkim maliny, ktoś lubi czarną porzeczkę czy inne, zamrażarkę na zimę zapełnić i potem 5-7 deko wystarczy, żeby codziennie z bitą śmietanką sobie zjeść taką kolację i macie problem z głowy. Trafiają się objawy niedoboru witaminy C właśnie w kwietniu, w maju i zagranicy do mnie dzwonili z Australii i z Niemiec. Oczywiście nie są to groźne objawy, przede wszystkim stany takie zapalne przyczepów do kości, wiązadeł, kolanowe, barkowe. Wprowadzenie, dołożenie troszkę witaminy C oczywiście powoduje, że to szybciej lub wolniej ustępuje. Także pamiętajcie, że te jarzyny i te ziemniaki w lutym to już nie są te jarzyny z września. Tam też są niedobory tych witamin. We wszystkich sokach tych sztucznie zatruwanych też witamina C jest w małych ilościach, a często jest rozkładana. Także pilnując niewielkiej ilości, dostarczając owoców, najlepiej mrożonych przez zimę, nie ma obawy z niedoborem witaminy C. I w przebiałcenie już nie wierzcie, bo nic takiego nie ma. Możecie zadać 200 gramów białka dziennie i przebiałczenia nie będzie, bo organizm wprawdzie się zmęczy, ale jakoś to przyswoi, przerobi. Jeśli nie jest w stanie, to wydali. Ponieważ czas na moje wystąpienie się skończył, tu zostawię Państwu troszkę tych tabel, żebyście mieli pod ręką skrotoszyna i te ceny takie. Jeśli się tego nauczycie Państwo, jeszcze mam prośbę taką, zwłaszcza do młodszych. Uczcie się języków, bo jeśli pojawi się, bo się już pojawia zapotrzebowanie na doradców żywienia optymalnego w Kanadzie, dzwonią ze Stanów, do Australii by chcieli, do Omanu, Antyle holenderskie, Teneryfa. Także jeśli będziecie potrafili się dogadać z tymi ludźmi i będzie takie zapotrzebowanie, trzeba oczywiście wszystkie swoje namiary mieć w tym stowarzyszeniu i chęć wyjazdu za granicę do dobrej pracy, to ci młodsi, chociaż niekoniecznie młodsi, bo optymalni starsi wiekiem też są młodsi niż by byli, mają szansę na taką pracę. Zresztą i w Polsce, jeśli to żywienie optymalne, a widać, że się już zaczyna przebijać i alternatywy nie ma na to, żeby było inaczej, bo widzicie Państwo, co się dzieje, co jest ze służbą zdrowia. Minister nawet nie jest lekarzem, to już do tego dochodzi, nie? Ale lekarze są tacy, jacy są. Większość lekarzy jest bardzo dobrych ludzi, starają się chorym pomagać. Niestety przekazują poglądy, których ich nauczono. Natomiast lekarze optymalni powinni dokładnie stosować te zalecenia, które są w moich książkach, ponieważ w moich książkach jest wiedza. Nie ma tej wiedzy u Montaniaka, u Atkinsa, u tych, co włosy badają i każą mieć mikroelementy. Żadnych suplementów, żadnych dodatków, nie dajcie się oszukiwać. Chory do lekarza optymalnego powinien iść raz, żeby się nauczyć, jak ma żywić się. Doradca mu będzie pomagał i więcej nie przychodzić. Na tym polega cała mądrość, żeby nie chorować. Umiejętność zachowania zdrowia u zdrowego człowieka to była podstawa sztuki medycznej. Gdyby te pieniądze w tej chwili podzielić na powiaty i gminy w taki sposób, żeby lekarz optymalny dostał do ręki wszystko i radził, potrafił zapisać w legię, jeśli będzie najtańszy, wcale nie gorszy od tych najlepszych, z zabiegami było oszczędnie, z badaniami, jeśli by wyleczył chorych na takie czy inne choroby, niech zarabia 3 razy tyle, a i tak by zostało 5 razy tyle czy więcej, jeśli by operacje były niepotrzebne, jeśli by się tych kilkunastu tysięcy nóg nie obcinało rocznie, a można ani jednej nie obcinać. Widziałem w telewizji program Rodzina, jedna, dwie siostry, jedna 2 razy przeszczepioną wątrobę, ma trzecia 3 i czekają na następny raz, na rany boskie. A przecież wystarczy dać tym kobietom jeść, żeby się pozbyły tych chorób, żeby nie było potrzeba w ogóle operacji. To samo wymiana serc, wymiana nerek, wymiana wątrób, czasem płuc. Lepiej, jeśli można, leczyć się powinno najskuteczniej. Nie ma skuteczniejszego leczenia jak żywienie optymalne. Najtaniej. Nie ma tańszego leczenia, bo przeważnie nic nie kosztuje. No bo jak człowiek trochę zainwestuje, nawet w wizytę u lekarza, to mu się za miesiąc zwróci w tym, że nie będzie brał leków i będzie jadł taniej. Jeśli by to w naszym kraju udało się przepchnąć, no nie bardzo się udaje, ponieważ jak Państwo widzicie z politykami jest tak, że oni rzadko używają rozumu. Bo nie mają. No zresztą sami Państwo wiecie, jak to wygląda. Dlatego, jeśli by się to udało, no to wtedy można by było szybko powiedzieć ludziom, co dobre, co złe, która praca pożyteczna, która szkodliwa, czego nie wolno robić, nie? Kryteria są proste. Jeśli w wyniku pracy, którą człowiek wykonuje, przybywa energii w produktach pożytecznych dla człowieka, nie w alkoholu czy kokainie, czy w cukrze, tylko w jajeczkach, czy tam w innych, czy w serku, czy w miązku. To jest praca pożyteczna. Jak ktoś produkuje amfetaminę, to go się zamyka do więzienia. Jak produkuje cukier, gdyby nie cukier, to by nikt nie produkował amfetaminy czy kokainy. Nikt by tego nie dotykał. To się broni tego cukru, jak ostatnie reduty Ordona. Wszystko zostało rozsprzedane, rozkradzione, został polski cukier. A przecież to jest trucizna taka, że każdy... Przecież Państwo widzicie, żadne zwierzę tego nie je poza pszczołą, któremu, czy muchą, w którym to na zdrowie nie wychodzi. Żadne robaki się tam nie zalęgną, nie? No jeśli to się nadaje dla pleśni, nie ma pleśni, nie? Dla bakterii, dla wirusu, dla człowieka tak złożonego ma się nadawać. 50-60 kilo cukru zjadają ludzie w Polsce, plus jeszcze prawie drugie tyle w tych produktach, które macie w tych supermarketach. To, co dzieci jedzą, co piją. Płyny owocowe, wszystkie powinny, zresztą optymalnie się pić nie chce. Napiją się w domu, napiją się herbatki albo wody. Po co im pić te trucizny? Soki mają 7-15% cukru, Coca-Cola 11% cukru i jakieś dodatki, o których nawet nie wiadomo jakie. I to te dzieci biedne, te batoniki zatrute, to wszystko, te chipsy, te już nie wiem jakie. Co z tych dzieci wyrośnie? No wyrośnie pokolenie chorych, kiepsko pracujących umysłowo, kiepsko pracujących w ogóle ludzi, którzy sami siebie nie potrafią utrzymać, a nie mówiąc już o tym, żeby dać emerytury tym, którzy męczyli się przez kilkadziesiąt lat w pracy, przeważnie, często niepotrzebnej, zbędnej, a często szkodliwej. Wystarczy tylko ludziom powiedzieć to, co powiedziałem, nie róbcie tego, bo to jest złe. Jak ludzie będą wiedzieli, że to jest złe, to nie będą robili. Nie pracujcie w tym zawodzie, bo ten zawód jest szkodliwy. I takich zawodów, ci, co najbardziej szkodzą ludziom, najlepiej im się powodzi. No, mają największe te pensje. Rybotwórstwo w wiekach największej głupoty najpowszechniej kwitnęło. Staszyć to zauważył. Jak się pojawiają poeci na Rudinie, Staszyć to zauważył. Poetów uważa się za nie wiadomo co. A cóż oni wyprodukowali? Oprócz powiązanych słów w ogonki czy do rymu. I takich zawodów jest bardzo, bardzo dużo, które są zbędne, niepotrzebne. Potrafię nawet przekonać, że to jest takie piękne, nie? Ale jaki pożytek z tego jest? Jeśli to kosztuje, bo się wydaje te księgi, których mało kto czyta, to się nie wydaje takich ksiąg, które warto przeczytać, bo to jest oczywiste. Nie będę mówił, która praca jest, żeby Państwa nie straszyć, społecznie najbardziej szkodliwa. Tylko powiem, że ci, którzy najbardziej szkodzą, najlepiej się mają. Najwięcej zarabiają, największe mają dochody. I otaczani są największym szacunkiem. Czyli ludzie widzą wszystko odwrotnie. Jeśli znajdą jakiegoś, no tylu przestępców, co było w Sejmie i w Senacie w tej kadencji ostatniej, to w żadnej grupie ludzi trudno by było znaleźć, nie? To ile tam jest tych spraw, chociaż nie wszystkie są ujawnione. Tak ludzie potrafią dobierać wszystko odwrotnie od rzeczywistości. I wybierać nie to, nie tych, co powinni wybrać. Wybierają tych, którzy nie powinni być wybrani. Bo dlatego jest źle. No dziękuję. Na razie.